Super. Także widzicie, jak fajnie? Wstępuje Duch Święty w postaci ognia. Dzięki temu, co stało się na krzyżu. Nie dzięki naszym wysiłkom. Nie dzięki temu, co my wspaniałego robimy dla Pana, ale dzięki temu, co Bóg w Jezusie Chrystusie zrobił dla nas. I odpoczywamy w tej prawdzie. Że tak naprawdę nasze uczynki dla Boga dzisiaj są naszym dziękczynieniem, a nie naszym zasługiwaniem. I tradycyjnie jakby ten czas po Wielkanocy, po tym okresie Wielkiej Nocy, kiedy najpierw mówimy o krzyżu Jezusa, potem mówimy o zmartwychwstaniu i potem jest cały taki bardzo, bardzo długi okres, aż do okresu jakby Adwentu, czyli przygotowania na przyjście Pana Jezusa, powtórne przyjście, jak nasze serce się tego przygotowuje. To jest bardzo długi okres w Kościele, który odpowiada na pytanie, skoro On umarł, skoro On zmartwychwstał, to jak my teraz mamy żyć? To jak my teraz mamy żyć w tym świecie? I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że mówiliśmy o tym, że my chcemy być świadkami, ale z naszych dyskusji wynikło, i właśnie każda grupa to mówiła, taka nasza ludzka, totalna niezdolność, żeby żyć tak, jak Bóg chce, żebyśmy żyli. Pamiętacie to? Żebyśmy chcieli, ale nas będą porównać do świadków Jehowy. Byśmy chcieli, ale się boimy. Byśmy chcieli, ale w naszym otoczeniu już takich ludzi nie ma. I te głosy się powtarzały. I wiecie co? I to jest wspaniale, bo właśnie to dlatego się nadajemy. Nadajemy się po to, żeby nas napełnił Duch Święty, dlatego, że sobie zdajemy sprawę, że sami nie możemy tego zrobić. Więc doszliśmy do najlepszego wniosku, do jakiego mogliśmy dojść. I okej, ktoś już jest napełniony za drzwiami Duchem Świętym. Słuchajcie, i przez ten okres najbliższych tygodni i przez okres jakby wakacji będziemy jakby rozważać to, w jaki sposób mamy żyć w świetle tego, że Pan Jezus zmartwychwstał, w jaki sposób Duch Święty ma działać w naszym życiu i będziemy to robić w oparciu o taką wspaniałą jedną księgę, ale zanim do tego jakby przejdę, to takie krótkie wprowadzenie. Po co w ogóle to robimy? Mówiliśmy jedno z takich pytań na dyskusji, że stwierdziliśmy, że choć moglibyśmy pozostać taką fajną grupą jak tu, to jednak Bogu nie o to chodzi. Że zdrowy organizm, a Kościół jest jakby w jakiś sposób organizmem, on równocześnie, każdy zdrowy organizm rośnie. Więc jest to normalne, że my powinniśmy poszerzać się, zarówno w głąb, rosnąć duchowo, ale zarówno jakby wszerz. I każdy, kto troszeczkę chociaż doświadczył Pana, to ma takie marzenie, żeby Ewangelia i żeby Kościół, i żeby inni ludzie mogli poznawać Jezusa. Zgadza się? Tak? To jest takim jednym z naturalnych jakby owoców. Nie trzeba przekonywać do tego. Jeśli to się nie dzieje, to dlatego, że my zdajemy sobie jakąś sprawę z tego, że my nie potrafimy tego robić właściwie skutecznie. I o tym będziemy mówić przez cały ten okres czasu. I słuchajcie, były okresy w historii, które nazwane były wielkimi przebudzeniami. Na przykład w Anglii w XVIII wieku. Z tego jakby zaczął się jakby cały ruch metodystyczny. Jan Wesley, jego brat Charles Wesley. Słuchajcie, Francja i Anglia w tamtych czasach stały na skraju ogromnej rewolucji z powodu nierówności społecznych, o jakich my tutaj, nam się wydaje, że my mamy nierówności społeczne. To, co wtedy było, to było dopiero nierówności społeczne. Dzieci były wykorzystywane do pracy od rana do wieczora. Nie miały żadnych praw. Nie było żadnej opieki socjalnej w tamtych czasach. Było niewolnictwo. Normalne, legalne w tamtych czasach w Anglii. Jeśli my myślimy, że mamy bezdomnych, to tam te dzieci wszystkie na ulicach po prostu zalegały i żyły. Kobiety były porzucane, musiały sobie radzić. Tak wyglądała Anglia i Francja w XVIII wieku. Bardzo bogaci ludzie i bardzo biedni. Ogromne nierówności społeczne. Biedni narzekali na bogatych, ale równocześnie byli bardzo leniwi, nie chcieli pracować. A bogaci po prostu uważali, że to jest wina tych biednych, po prostu, którzy nie chcą pracować. Rozumiecie, tak? Znamy to w takim ułamku jakby. Widzicie? I spójrzcie, że to skończyło się dla Francji krwawą rewolucją. A historycy dzisiaj mówią, że wielkie przebudzenie uratowało Anglię od losu Francji. To przebudzenie metodystyczne. Czy wiecie, jak ono było wielkie? Że w zależności od danych, niektórzy mówią, że 1/6, a niektórzy, że 1/5 społeczeństwa angielskiego się nawróciła wtedy i znalazła swoje miejsce w kościołach. To było tak ogromne wylanie Ducha Świętego w tamtych czasach. Ale to nie jest wszystko, co się wtedy stało. Pokolenie później, te osoby, które jakby nawróciły się, jak jest za zimno, to mogę wyłączyć klimatyzację, co? Sypię na was prosto. No, już. Jest. Ale mamy klimat. Dobrze. Słuchajcie, skończyło się to w taki sposób, że ci nawróceni wtedy ludzie, tacy jak na przykład, niektórzy z nich stali się, bo nawracali się zarówno bogaci, jak i biedni. Efekt był taki, że biedni zaczynali pracować, a bogaci stawali się miłosierni. I nastąpiło ogromne uzdrowienie społeczeństwa w tamtych czasach. Nie wszystko stało się idealne, ale pokolenie po przebudzeniu, to kiedy Jan Wesley już był bardzo stary, to było pokolenie tych ludzi, którzy się wtedy nawrócili, którzy obalili niewolnictwo w Anglii, Wilberforce. To było pokolenie, które ustanowiło, które zawalczyło i wprowadziło ustawy o prawach dziecka. Pierwsze w historii w tamtych czasach. Rozumiecie? To było miło, czyli bogaci stawali się miłosierni, a biedni stawali się pracowici i modli się do siebie. I my marzymy, żeby... I to jest właśnie Ewangelia. Czyli Ewangelia nie tylko zmienia twoje i moje wnętrze, ale kiedy doświadczamy przebudzenia, kiedy doświadczamy przemiany, to zaczyna zmieniać świat wokół nas. I my tak musimy myśleć. I czy jest to możliwe, żeby... Więc słuchajcie, my dzisiaj idziemy do wyborów, może już ktoś był, my zaraz jeszcze przed wyjazdem pójdziemy z Alon. Ale my nie mamy złudzeń, że jeden lub drugi kandydat zmienią losy Polski. Bo oni... Nie możemy tej odpowiedzialności na nich wkładać. Bo tylko Duch Święty może zmienić losy naszego kraju. My możemy modlić się, żeby wybrana osoba była jak najbardziej jakby podatna na potrzeby Ducha Świętego, bo jest taka obietnica, którą my się modlimy o rządzących, że serce króla jest w ręku Pana jak strumienie wód. On kieruje je dokąd chce. Ja modlę się o prezydenta, mówię, serce naszego prezydenta jest w ręku Pana jak strumienie wód. On kieruje je dokąd chce. I nie patrzymy na to, czy to jest wierząca osoba, czy niewierząca, bo widzimy, że Bóg może wpływać również na osoby, które nie znają Pana osobiście, albo Go znają ze słyszenia. Tylko, tak? Ale słuchajcie, więc my nie mamy złudzeń, że polityka może zmienić losy naszego kraju. I my byśmy chcieli doświadczać takich rzeczy, jakich doświadczyła Anglia w XVIII wieku. I zadajmy sobie pytanie, czy jest gdzieś jakiś wzór tego przebudzenia, gdzie to się wszystko zaczęło? I zaczęło się to 2000 lat temu. Gdzieś na prowincji Cesarstwa Rzymskiego. W Izraelu. Gdzie, słuchajcie, to jest największy cud, jaki nastąpił w historii. Bo grupa ludzi, nieznacząca, którzy byli ludźmi z prowincji, mówiło się na nich wieśniacy, ludzie niewykształceni. I grupa niewolników, mała grupa, bardzo mała grupa, w jakiś sposób uwierzyła, że ich mistrz, którzy wszyscy uwierzyli, że umarł, że to jest koniec. Że ta grupa uwierzyła, że on zmartwychwstał. I tą prawdę wprowadzili w największe imperium, jakie w ogóle było w historii ludzkości, w Imperium Rzymskie. Do takiego stopnia, że całe to imperium się zmieniło, że w III wieku cesarz powiedział, że jego społeczeństwo jest już chrześcijańskie, dlatego że w III wieku to już imperium zaczęło obumierać, bo z powodu, wiecie czego, z powodu ogromnego zepsucia. Właśnie z powodu tych nierówności społecznych. I cesarz przyznał, i są na to dokumenty, że gdyby nie chrześcijanie, to imperium by się już dawno rozpadło. I był to jeden z powodów, dla którego jakby późniejszy jego następca jakby się nawrócił na chrześcijaństwo. Bo to była jedyna możliwość, żeby imperium ocalało w tamtych czasach. To byli ludzie, którzy nie mieli żadnej władzy politycznej. Którzy nie mieli żadnych pieniędzy. Którzy nie mieli wykształcenia. I słuchajcie, i gdybyś mogli powiedzieć, ale jak to się stało? I słuchajcie, jest w historii jeden i tylko jeden dokument, który opisuje to, o czym my marzymy, to, co już działo się gdzieś przez historię, napisany przez naocznego świadka, który opisuje pierwsze dni, pierwsze lata tego wielkiego przebudzenia, wielkiego poruszenia Ducha Świętego. Jest to Księga Dziejów Apostolskich, a ten człowiek nazywał się Łukasz, był lekarzem. I właściwie wszyscy jakby bibliści już dzisiaj w tych czasach zgadzają się, że zapis Dziejów Apostolskich jest zapisem faktycznie tego, co się stało. Czasem troszkę parafrazując, czasem dosłownie, ale że jest to wierne historycznie, możemy temu wierzyć. Więc dlatego idziemy do Księgi Dziejów Apostolskich przez te najbliższe tygodnie, żeby móc zaczerpnąć ze źródła i oczywiście kontekstualizować, czyli jak w naszym polskim kontekście, jak w naszym mieście, żebyśmy mogli otworzyć, żeby Duch Święty, bo tylko to On może zrobić, żeby mógł otworzyć nam oczy na potrzeby tego miasta. My z Alą naprawdę modlimy się, żebyśmy my jako wspólnota mogli się rozrosnąć, ale już dzisiaj, nie czekali aż się rozrośniemy, żebyśmy mogli coś robić dla tego miasta. Żeby ta nierówność społeczna, ludzie, którzy nie mają szansy, żeby dzięki nam, dzięki Bogu, który jest w nas, żebyśmy mogli naprawdę zmieniać oblicze tego miasta, być błogosławieństwem dla tego miasta. Co to jest, my jeszcze nie wiemy, ale modlimy się o to i razem wszyscy wymyślimy, albo raczej odpowiemy na to, co Bóg do nas mówi. I wierzymy, że będziemy świadkami tego, jak nasze miasto się zmienia. Nie zgadzam się na nic mniejszego. Nie zgadzam się, żeśmy pozostali tą grupką ludzi tutaj. My się cieszymy, ale to jest nasz wieczernik. To jest nasz wieczernik. Ale kiedy napełni Ciebie i mnie Duch Święty, to wyjdziemy stąd w sile i w mocy Ducha Świętego i to miasto zobaczy Jezusa. Pomimo tego, że Ty i ja jesteśmy tak bezradni. Właśnie dlatego przyjdzie Duch Święty do Ciebie i do mnie w nowy sposób i zostaniesz w nowy sposób napełniony. I On zamieni Twoją żałobę, Twój smutek w nową radość. I napijesz się nowego wina. I uwierzysz, że wszystko jest możliwe. Amen. I teraz chciałbym przeczytać ten początek tego dokumentu. Ten dokument ma dwie części. Pierwsza nazywała się Ewangelia według świętego Łukasza. I Dzieje apostolskie zaczynają się tak. Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym, a spożywając z nim posiłek, nakazał im. Cały czas słyszę, jak naprawdę teraz Duch Święty mówi do mnie, przepraszam, że przerywam, że przypomina mi ten werset, że choć wasz początek jest niepozorny, jednak wasz koniec będzie wspaniały. Tam mi ktoś zapisze to słowo, ja wiem, że to jest to, co Bóg mówi do nas. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im, nie oddalajcie się od Jerozolimy, ale czekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali go, mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Nadal nie rozumieli. Rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. I to jest kluczowy werset w Dziejach Apostolskich. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was. I będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Gdy to powiedział, oni patrzyli, został uniesiony w górę tak i obłok wziął go sprzed ich oczu. A gdy oni patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, to dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli, mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, ten przyjdzie, jak go widzieliście, idącego do nieba. Wtedy powrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy, w odległości drogi na jeden szabat. A gdy tam przybyli, udali się na piętro, udali się do sali konferencyjnej w hali Arena, gdzie się zatrzymali Piotr, Jan, Jakub, Andrzej, Filip, Tomasz, Bartłomiej, Mateusz, Józef, Alfeuszowy, Szymon, Zeleuta, Juda Jakubowy, Mariusz, Karolina, Kasia, Ala, Heniu, Lusia i tak dalej, i tak dalej. A w owych dniach stanął Piotr wokół bracie, było tam zebrane grono około 120 osób, rzekł, mężowie bracia, musiało się wypełnić pismo, w którym Duch Święty, widzicie, że ciągle Łukasz zwraca uwagę, kto będzie kluczową osobą. Duch Święty. jest prawdziwym bohaterem. Dlatego niektórzy teologowie mówią, że ta księga powinna się nazywać Księga Dziejów Ducha Świętego, a nie Księga Dziejów Apostolskich. Musiał wypełnić pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przywódcą tych, co pojmali Jezusa. Bo został on zaliczony do naszego grona, miał udział w tej służbie. On to za otrzymaną zapłatę za nieprawość nabył pole, a upadłszy pękł na dwoje i wypłynęły wszystkie wnętrzności jego. I stało się wiadome wszystkim mieszkańcom Jerozolimy. Także nazwano owo pole w ich własnym języku, a Kaldema to jest pole krwi, napisano bowiem w księdze psalmów. Niech siedziba jego stanie się pusta, niech nikt nie mieszka w niej, a urząd jego niech weźmie inny. Trzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami, począwszy od chrztu Jana aż do dnia, w którym od nas został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkiem jego zmartwychwstania. Kim jest apostoł? Kim jest uczeń Jezusa? Świadkiem jego zmartwychwstania. Całe życie, nie tylko to, co mówimy, ale to, jak żyjemy, powinno pokazać ludziom wokół, że Jezus żyje. Realność Jezusa. I wskazali dwóch, Józefa, zwanego Barsabą, którego też nazwano Justem, i Macieja. Potem modlili się tymi słowy. Ty, Panie, który znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego obrałeś, aby zajął miejsce w tej służbie i posłannictwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść na miejsce swoje. Dali im losy, a los wpadł na Macieja i został dołączony do grona 11 apostołów. I słuchaj, o nim zaginął. A to jest inna historia. Już nigdzie w Biblii o nim nie ma. A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli razem wszyscy na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i wsiadły na każdym z nich i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. I zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiący w swoim języku. I zdumieli się, dziwili, mówiąc, oto wszyscy ci, którzy mówią, czy oni nie są Galilejczykami. Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, którym się urodziliśmy? Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu, części Libii położonej obok Cyreny, przychodnie rzymscy, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Zdumieli się też wszyscy, będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego, cóż to może znaczyć, inni zaś drwiąc mówili, młodym winem się upili. I będę miał kazanie na ten temat za tydzień. Co to dokładnie oznacza? W jaki sposób nas Duch napełnia? Jakie są, co się będzie fascynujące? Bo będziemy mówili, po czym poznajemy, że jesteśmy napełnieni Duchem Świętym? Co to znaczy być napełnionym Duchem Świętym? Będziemy mogli przyjąć i jeśli twoja studnia wyschła, bo wiecie, bo my byśmy chcieli być napełnieni raz na zawsze, tak? Ale wiecie, jak to jest? My jesteśmy jak takie wiadro z takimi 5 dziurkami od dołu. Duch Święty nas napełnia i zależy się, ile od tego, kto ma tych dziur. Czytaj światowość, czytaj pycha, czytaj obrażanie się i czytaj inne różne rzeczy. Tak to z nas po prostu wycieka. Czy to jest powód do tragedii? Nie, to jest powód do tego. Dlatego Biblia mówi, napełniajcie się Duchem Świętym. Schodźcie się, żeby się napełniać Duchem Świętym. A to jest za tydzień. Dobra, słuchajcie. Nie martwcie się, Piotroscy. Wysłuchacie kazania i zostaniecie napełnieni Duchem Świętym.
Amen.
Przyjmujemy
to.
Amen. Słuchajcie, natomiast zwróćcie uwagę, że tutaj Duch Święty, spójrzcie, jest przedstawiony jako ogień. Tak? Języki ognia. Jak jeszcze został przedstawiony tu? Jako wiatr. Tutaj w tym fragmencie zostali napełnieni, zostali napojeni. To pokazuje też symbol wody. W innych miejscach, tak, możecie to zobaczyć. Ale jest jeszcze jeden symbol, symbol wina. Tutaj nie mogłem znaleźć dobrego symbolu, nie chciałem takiej butelki wklejać, więc... Okej? Dobra, i więc symbole Ducha Świętego, ogień, woda, wiatr, wino, jest więcej ich. Natomiast my się chcemy trzymać tekstu, więc pozostaniemy przy tych czterech tutaj. I moglibyśmy spróbować sobie odpowiedzieć bardzo krótko, a raczej będzie to tematem naszej dyskusji dzisiaj. Bo widzicie, kiedy Biblia nas uczy, to nie jest księga taka techniczna. Zwróćcie uwagę, że w Biblii, kiedy Bóg chce coś wyjaśnić, to on używa jakiejś metafory. Pamiętacie, dziewczyny, nasza Karolina, co ze szkoły oznacza metafora? Tak, że żeby wytłumaczyć jedną rzecz, to używa się tego na przykładzie drugiej rzeczy. I wtedy nie opisuje się według detalu jakiegoś konkretnego. Tak? I my tutaj mamy takie metafory. Ogień, i widzimy też to w Łukasza 3:16-17. Wiecie, że dzisiaj dużo czytam, ale to nie bez przyczyny, ponieważ nie wierzę w napełnienia Duchem Świętym bez napełnienia Słowem Bożym. Bo to wtedy będzie emocjonalizm, moi drodzy. To będą jakieś mistyczne doznania. Napełnienie Duchem Świętym i napełnienie Słowem Bożym to jest to samo. Jak ktoś jest napełniony Duchem Świętym, to jest napełniony Słowem. Jak ktoś jest napełniony Słowem, to jest napełniony Duchem Świętym. Jedno i drugie. Łukasz 3:16-17. Sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc: jakże was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemykał sandałów jego. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. I od razu wam powiem, że niektórzy z jakiegoś różnych powodów rozróżniają, że chrzest Duchem Świętym, a chrzest ogniem są dwie różne rzeczy. Nie ma do tego podstaw w Biblii. Chrzest Duchem Świętym jest chrztem ogniem, jest chrztem wodą. I w pierwszym chrześcijaństwie musicie wiedzieć, że chrzest, ten fizyczny chrzest, kiedy człowiek był zanurzony w wodzie, był równocześnie chrztem Duchem Świętym, był równocześnie chrztem ogniem. I potem od razu oni szli, żeby spożyć ciało i krew Pana Jezusa. I te pierwsze modlitwy eucharystyczne to były: Panie, Ty jesteś jak ogień palący. Oni naprawdę coś przeżywali mocnego. Wiecie dlaczego? Jak stamtąd wyszli, to wielu z nich skończyło już swoje życie na tej ziemi. Bo to były czasy prześladowań chrześcijan. Więc oni to traktowali bardzo, bardzo serio. Oni chcieli całego Pana i wiedzieli, że to jest jak pieczęć dla nich. Więc my nie możemy w sztuczny sposób rozdzielać. To jest święte, to jest ogniem, a to jest wodny i tak dalej. Oni to mieli bardzo wszystko zintegrowane tak naprawdę. Wielu ludziom to się zdarzało, że kiedy byli chrzczeni, no to w tym momencie byli napełniani Duchem Świętym. To jest, nie jest nic niezwykłego. Bardzo często te elementy są razem. Może się tak zdarzyć, że Bóg przyjdzie do ciebie w jakiś sposób, napełni cię jakby ogniem, pasją i tak dalej. Tak? Ale nie jest to równoznaczne z tym, co Biblia mówi, że to jest chrzest Duchem Świętym. Okej, woda, Jan 7:37-39. Jan 7:37. Ale zanim przeczytamy, to tylko wam powiem jedną historię, która do mnie bardzo przemawia. Ogień. Widzicie, to musimy wiedzieć jedną rzecz, że te cztery symbole, ogień, woda, wiatr i wino, one nie znaczą dla nas tego samego, co znaczyły dla tamtych ludzi, kiedy Łukasz pisał. To było społeczeństwo, które nie miało elektryczności. To było społeczeństwo, które, że ogień, woda, one o wiele bardziej te rzeczy były dla nich ważne, o wiele bardziej były życiodajne. Od nich było uzależnione całe społeczeństwo. Dzisiaj można powiedzieć, że Duch Święty jest elektrycznością. Bez niej by wszystko wysiadło. To oni mieli tamte symbole, więc my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie pojąć wagi tego do końca, jak to było dla nich ważne. Na przykład my nie rozumiemy, że kiedy Duch Święty przychodzi do naszego życia jak ogień, to On zaczyna nas wypalać na podobieństwo Jezusa. I oni to tak rozumieli. Wiecie dlaczego? Że kiedy Paweł pisał ogień, który o oczyszczeniu, to my to robimy, ogień o oczyszczeniu, wspaniała metafora, ale oni rozumieli, że kiedy wypala się złoto na przykład, albo jakiś metal, to kiedy temperatura jest wystarczająco duża, to w tym momencie wszystkie brudy, co się z nimi dzieje, wychodzą na wierzch. One nie są usunięte. One dopiero wychodzą na wierzch. Więc w Kościele, kiedy przychodzi Duch Święty, to twoje i moje brudy wychodzą na wierzch. I o tym się nie lubi mówić. Bo wtedy ktoś zobaczy, jaki ty jesteś troszkę. Nie? Ale po co to wychodzi na wierzch? I wiecie, co wtedy robi ten złotnik? On bierze taką chochlę i te brudy dopiero usuwa. I potem następuje kolejne podgrzanie, wyższa temperatura i kolejne brudy wychodzą na wierzch. Czy wiecie, jak długo ten proces się powtarza? Aż złotnik spojrzy i ujrzy odbicie swojej twarzy. I wtedy oznacza, że jest wypalone złoto. I dokładnie, kiedy Pan mówi, że to dokładnie z nami robi, że On nas, że On posyła Ducha Świętego jak ogień do twojego życia, nie tylko, żeby cię ogrzewał, ale żeby cię mógł wypalić i pierwszy raz, i drugi raz, aż w końcu Pan Jezus spojrzy na ciebie i zobaczy swoją twarz w tobie. I to jest Duch Święty, który przychodzi jak ogień do naszego życia. I potem jest woda, Jan 37-39. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus, głośno zawołał: jeśli ktoś przyjdzie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był uwielbiony. Czy widzicie tutaj jedną jedyną kwalifikację? Jeśli kto pragnie. Nie jeśli ktoś się stara. Nie jeśli ktoś poprawił się, żeby zasłużyć na Ducha Świętego. Nie, tylko jeśli ktoś tak bardzo pragnie, Panie, tak bardzo chce, żeby świat wokół mnie był zmieniony. Użyj mnie w mojej totalnej bezradności. Tak bardzo chcę, bo wyschłem jak wiór. Jest mi smutno. Tak bardzo Cię potrzebuję. Pragnę. Psalm 63, jak ziemia zeschła, spragniona, bezwodna, tak wyglądałem Ciebie w świątyni, żeby ujrzeć Twoją moc i Twoją chwałę, bo lepsza jest Twoja łaska niż życie. Wspominam Cię na łożu moim, rozmyślam o Tobie podczas straży nocnych, bo byłeś mi pomocą. Tak modlił się Dawid i weselimy się w cieniu Twoich skrzydeł. To jest pragnąca dusza. I chcę Ci powiedzieć, że niektórzy z Was mają już to pragnienie, ale niektórzy Was nie mają. I wiecie co? Ja się w ogóle o to nie martwię. Wiecie czemu? Ponieważ ten sam Duch Święty stwarza to pragnienie w Tobie. I to się nazywa łaska. Niektórzy z Was muszą się przyznać. Przygoda z Duchem Świętym dla wielu z Was zacznie się. Tak, Panie, ja już nawet nie pragnę. Ale czy mógłbyś sprawić i dać mi pragnienie Ciebie? I to jest modlitwą niektórych z Was. Ale proszę Was, nie pozostańcie w miejscu obojętności i w miejscu takiego status quo. Że to jest wszystko. To nie jest wszystko, to jest dopiero początek. I potem jest wiatr, i potem jest wino, i już nie będę o tym dzisiaj mówił, bo będziemy do tego wracać wiele, wiele, wiele razy. Ale teraz to, co bym chciał naprawdę, to żebyśmy mogli, zanim podzielimy się na grupy, żebyśmy mogli chwilę zamknąć oczy. Duchu Święty, dla tych z nas, którzy z jakiegoś powodu albo jeszcze nie pragną, albo już nie pragną, albo dla tych z nas, którzy zamknęli się w naszym sercu z różnych powodów czy przeszłości. Panie, prosimy Cię, żebyś otworzył nas na nowo, Panie. Żebyś dał nam swoje nowe wino. Żebyśmy stali się szaleni w nowy sposób, ale w mądry sposób, Panie. Żebyśmy mogli stać się głupi dla Jezusa Chrystusa. Tak jak głupi jest ktoś, kto się upije. Panie, niech życie stanie się znów radosne, kiedy napijemy się Twojego wina przez te najbliższe tygodnie. Zapraszamy Cię, Panie. Zapraszamy Cię, żeby wszystkie smutne osoby mogły być przez te najbliższe tygodnie pocieszane. Panie, bo Ty jesteś parakletem, Ty jesteś naszym pocieszycielem. Dzięki Ci, Panie, że Ty dajesz nam zawój zamiast popiołu, olej radości zamiast szaty żałobnej i nową pieśń chwały zamiast ducha zwątpienia. Amen. Amen, amen, amen. Słuchajcie, słuchajcie, teraz. To sobie ominiemy, co to znaczy Duch Święty, ale to jest fascynujący temat, bo zwróćcie uwagę, że Łukasz ciągle mówi, że trzecia osoba Trójcy nazywa się Duch Święty. Duch Święty, Duch Święty. Czemu Duch Święty ciągle? To jest dobre pytanie. Ale teraz będą pytania do dyskusji, się podzielimy na grupy. Dwa dzisiaj mamy, tak? Pierwsze pytanie. Który z symboli Ducha Świętego, ogień, woda, wiatr i wino, przemawia do Ciebie najbardziej i dlaczego? Dobre pytanie? Fajne? Fajne, żeby podyskutować, tak? I dwa. Dlaczego Twoim zdaniem trzecia osoba Trójcy jest nazwana Duchem Świętym? Okej? Okay? To dzielimy się na grupy. Słuchajcie. Karolina do dziewczyn. Ale może też będzie w grupie. Okej. To tak, zróbmy sobie. Tutaj będzie pierwsza grupa. Chodźmy, nie siadę sobie tu. Odwróćcie się do nich.
Może wyłączymy ten dyktafon przy naszej grupie. Później pobierze wino i będzie nagrane.
Możemy już wyłączyć. Tak, możemy już wyłączyć. Ja już też mu wyłączę.
Ojka, przepraszam.